kobieta, wyglądająca bardzo poważnie.
Widzę dziewczynę, która jest nad wyraz poważna jak na swój wiek.
Ma oczy jasne, tak mi się wydaje. Bardzo starannie ułożone włosy.
Ubrana bardzo starannie, elegancko. Fryzura oczywiście nienaganna.
Patrzę na portret i tak sobie myślę, że widzę przede wszystkim osobę niezwykle świadomą swoich życiowych i zawodowych funkcji.
Prostota, elegancja, subtelność emanuje z tej kobiety.
No, wygląda tak dosyć dobrodusznie.
Smutny wzrok.
I na pewno mądrą twarz.
Pełną ciepła, dobra. Widzę postać szlachetną.
I taka jest również kobieta, na którą patrzymy na fotografii czarno-białej, wykonanej w zakładzie fotograficznym, zapewne w Lublinie.
W Lublin wzięte. Opowieść o kobietach, które zmieniały oblicze dawnego Lublina.
Muszę zacząć od tego, że mam sentyment do Reginy Wieniawskiej, wybitnej kobiety XIX-wiecznej Europy. Ośmielam się tak o niej mówić i tak o niej myślę, ponieważ miała odwagę iść swoją drogą w każdej sferze życia. Zaczął się od faktu, że wyszła za mąż za doktora Tadeusza Wieniawskiego, mając 23 lata, wbrew stanowisku rodziców. Konsekwencja była bardzo prosta – wydziedziczenie. Mało która z kobiet żyjących w tamtych czasach zdobyłaby się na taki ruch, myślę. Wyjechała z Warszawy, gdzie mogła żyć dostatnio i wspaniale, ponieważ jej ojciec, lekarz Józef Wolf, był rzeczywiście rozpoznawalną postacią w swojej dyscyplinie zawodowej. Urodzona w 1810 roku, przeżyła 74 lata. Urodziła 6 synów. 2 z nich, ci ostatni, zmarli w niemowlęctwie. Ale poczynając od pierwszego, Juliana, przez Henryka, potem bliźniaków, Józefa i Aleksandra, stworzyła każdemu z nich fantastyczne możliwości rozwoju. Pani Regina stworzyła dom, o czym trzeba powiedzieć wyraźnie, w którym wszyscy czuli się szczęśliwi. A nie było to łatwe, ponieważ będąc żoną lekarza, który działał na Lubelszczyźnie, podkreślam, na Lubelszczyźnie, co wiązało się z totalną absencją jako męża, ojca, oznaczało tyle i aż tyle, że pani Wieniawska musiała być w domu wszystkim. Nauczyła czytać, pisać, muzykę uprawiać, pokazała całe piękno sztuki. Nauczyła wytrzymywać niepowodzenia. Lublin był niestety miasteczkiem prowincjonalnym. To trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie i nie udawać, że połowa XIX wieku to był czas prosperity. Zarówno gdy chodzi o szanse społeczne, jak i przede wszystkim możliwości życia, bycia i tworzenia. Ale Regina Wieniawska robiła wszystko, by jej dzieci miały wspaniałe wzorce. Stworzyła salon artystyczny, w którym bywali zarówno muzykujący w Lublinie, organiści, skrzypkowie, pianiści, jak i nade wszystko ci, którzy byli gośćmi w Lublinie. Sama miała być pianistką. Takie były plany, takie były marzenia. Kształciła się nawet w Paryżu. Na pewno XIX wiek to jeszcze nie był czas wspaniałych kobiet w sensie rozpoznawalności publicznej. Nie wszystkim udawało się podejmować studia, nie wszystkie były kształcone na miarę swoich predyspozycji czy wręcz talentów. Ale też myślę, że tradycja swoje zrobiła. Kobiety wiedziały doskonale, gdzie jest ich miejsce. I jeśli nawet miały jakieś nadzieje, że mogło to być inaczej, to myślę, że nadzieje jednak lokowały w dzieciach. I przykładem tego jest Wieniawska, która jeździła ze swoimi synami na koncerty, która w momencie, kiedy dosłownie 8-letni Henryk rozpoczął naukę w konserwatorium w Paryżu, pojechała za nim, była jego duchem. Natomiast ja jestem jakoś dziwnie spokojna, gdy chodzi o jej wybory, że tutaj nie było ani szarpania się, ani rezygnacji. Tutaj była świadoma rola osoby, która wiedziała, że obok niej jest ktoś zdolniejszy. W związku z tym należy zorganizować się tak, by dać szansę rozwoju komuś, kto dostał dar z niebios. Wiedziała doskonale, jak wiele od niej zależy. Wiedziała, co znaczy stworzyć warunki rozwoju dzieciom, które miały predyspozycje artystyczne. I na dobrą sprawę zrobiła wszystko, by osiągnęły sukces, by w tamtych niełatwych czasach, kiedy Polska znikała z map Europy, jej dzieci były ambasadorami polskości w całej Europie. Uczyły kraju nad Wisłą w rozumieniu pięknej historii narodu, który się nigdy nie poddał. To wszystko było dziełem Reginy Wieniawskiej. Ja myślę, że w ogóle jesteśmy w magicznym miejscu, bo to są niewątpliwie pokoje państwa Wieniawskich. A mówimy w tym momencie o kamienicy przy rynku pod numerem 17. I to jest właśnie to magiczne miejsce, miejsce urodzin Henryka Wieniawskiego. To miejsce żyje. Zaraz będziemy świadkami zajęć podczas 8. edycji międzynarodowego kursu muzycznego, na który przyjechali skrzypkowie, młodzi skrzypkowie, uczniowie, studenci właściwie z całej Europy, gdzie mogą dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy. Nie tylko o tym, jak grać, ale jak żyć, by pięknie grać.
Franciszka Arsztajnowa, ulica Grodzka. Przed rynku kamienicą, uchodząc na Rożną, zrazu z palcem na ustach, stąpając ostrożnie, sunie chyłkiem jak trusia, stateczna i cicha. I nagle zda się, jakieś wstąpiło w nią licho. Zerwie się i zatoczy, jak chłop na jarmarku, pijanym okiem zerknie na plac starej Fary i z górki na pazurki pędzi całą parą. Najważniejszym wierszem Franciszki Arsztajnowej jest dla mnie wiersz Ulica Grodzka, bo przez tą ulicę chodzę codziennie, co najmniej dwa razy. A my na ulicy Złotej. Złota 2, taka bardzo charakterystyczna kamienica, w zasadzie zielona, z elementami piaskowymi, ekri, w której na pierwszym piętrze znajdowało się mieszkanie Franciszki Arsztajnowej. Urodziła się 19 lutego 1865 roku w rodzinie Meyersonów. Pochodziła z rodziny żydowskiej, ale to była rodzina zasymilowana. Właściwie chyba maksymalnie, jak to było możliwe. Matka była powieściopisarką, więc w tamtych czasach, jak na kobietę, też dość nowoczesne zajęcie. Brat był filozofem. I rodzina bardzo mocno związana z Lublinem. Lublin końca XIX wieku to było miasto, które coraz intensywniej zaczynało się rozwijać. Między innymi dzięki temu, że prawie w tym czasie, kiedy rodzi się Franciszka, jest doprowadzona tutaj linia kolejowa, co przez wiele osób, które zajmują się rozwojem miast, uważany jest rzeczywiście za taki moment, po którym następuje cywilizacyjny skok. To jest miasto, które się rozwija również przestrzennie, chociaż musimy pamiętać, że cały czas Lublin jest w zaborze rosyjskim. Miasto się rozbudowuje, jest coraz bardziej nowoczesne. W tych czasach, kiedy Franciszka Arsztajnowa jest jeszcze małą dziewczynką, jest tutaj również wdrażany w życie wynalazek fotografii. Zresztą fotografują kobiety, to też jest bardzo ważne. Franciszka Arsztajnowa w zasadzie od samego początku bardzo mocno związana jest z ruchem niepodległościowym. W jej domu przy ulicy Złotej 2 spotykają się osoby, dla których niepodległość Polski jest niezmiernie istotna. Ona zresztą sama w pewnym momencie wyjechała z Lublina, odbywała też wiele różnych podróży po Europie, natomiast pierwsza wojna światowa została ją za granicą. Była wtedy w Szwajcarii, skąd na wieść o wybuchu wojny wraca do Lublina. Bardzo często zresztą podkreślała to, że zawsze z tych swoich podróży z ogromną radością wraca do miasta, w którym się urodziła. I tutaj w zasadzie od razu, jak tylko przyjeżdża, zaczyna współpracować z organizacjami strzeleckimi i POW, za co zresztą później została odznaczona wysokimi odznaczeniami państwowymi. I tak naprawdę, co robiła wtedy też w tym momencie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, to jest przede wszystkim to, że zajmowała się archiwum POW, bardzo ściśle prowadziła taką ewidencję, ale też co ciekawe, w piwnicy jej domu znajdowało się właściwie rodzaj takiego magazynu z amunicją i umundurowaniem na wypadek, gdyby coś takiego było potrzebne. Ale Franciszka Arsztajnowa była przede wszystkim poetką. Ona jest uważana za poetkę młodej Polski, ale była niezmiernie ważną osobą w środowisku lubelskiej awangardy skupionej wokół Józefa Czechowicza czy Wacława Grolewskiego. Pewnego razu już jako dojrzała również poetka wkroczyła do redakcji Reflektora, przedstawiła się Grolewskiemu i powiedziała, że przychodzi tutaj jako Franciszka Arsztajnowa, poetka, ponieważ chciałaby nawiązać współpracę i chciałaby zapoznać się z tymi młodymi, którzy tutaj tworzą, których można powiedzieć obserwuje z pewnego dystansu. Między nią a Czechowiczem było ponad 30 lat różnicy, więc to jest dużo więcej niż jedno pokolenie. To, że razem wydali wspólnie tom Stare Kamienie, który stał się rodzajem dwugłosu między właśnie pokoleniem tych starszych poetów, a młodymi poszukującymi nowej formy, chyba też najlepiej świadczy o tym, jak otwartą była kobietą. W jej mieszkaniu odbywały się również spotkania literatów. W domu przy ulicy Złotej w salonie się spotykano po to, aby dyskutować o poezji. To jej przywiązanie do Lublina też widać w momencie, kiedy wielu młodych, podobnie jak Czechowicz, w latach 30. opuszcza Lublin i wyjeżdża do Warszawy. Ona miała im trochę to za złe, bo oni zawsze ją odwiedzali, jak przyjeżdżali do Lublina, jak im się zdarzało wpadać na moment. Była pewna nuta właśnie takiego smutku. Tak naprawdę to jest takie bardzo znamienne, że ona w końcu do tej Warszawy też pojechała. Oczywiście już w czasie wojny. Po śmierci męża przenosi się do Warszawy. Zaczyna się już ten najtragiczniejszy dla polskich Żydów okres. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jaki był koniec jej życia. Była na pewno w getcie. Są dwie właściwie historie, które są opowiadane przy okazji jej osoby. Albo zginęła w Treblince. Druga historia opowiadana między innymi przez Annę Kamińską to śmierć z powodu tyfusu w getcie jeszcze w Warszawie.
Na elewacji tego budynku znajduje się tablica upamiętniająca komendę 5. Okręgu Armii Krajowej. Natomiast profesor Mysakowska prowadziła taką cichą walkę, taką, która bardzo często nie jest rozpoznawana jako walka, ponieważ właśnie nie ma kontekstu militarnego. A przecież także bardzo wiele ryzykowała i była świadoma tego ryzyka.
Na zdjęciu, które leży przede mną, jest Helena Mysakowska, profesor Helena Mysakowska. No, wygląda tak dosyć dobrodusznie, jednak osoby, które opisywały kontakt z nią, mówiły, że strach się było jej przeciwstawić. Helena Mysakowska urodziła się pod Krasnym Stawem i w 29 roku podjęła pracę w szpitalu imienia Jana Bożego w Lublinie i wtedy zaczyna się jej kariera, rozwój zawodowy. Zajęła się walką z gruźlicą. Jak można sobie wyobrazić, no, w czasach przedwojennych gruźlica była bardzo poważną chorobą. Ciężko się ją leczyło. Pacjenci po prostu słabo rokowali. Jak sobie tak pomyślę, ta decyzja o pójściu w takim kierunku musiała być na pewno bardzo odważna. Gruźlica była bardzo niebezpieczną chorobą, a ona jako młoda osoba, młoda kobieta zdecydowała się mimo wszystko. Zatem to świadczy przynajmniej dla mnie o ogromnej sile determinacji, odwadze, harcie ducha i pewnego rodzaju takiemu nieprzejednaniu, bo mogę sobie wyobrazić, tylko domniemywać, że pewnie tam znalazło się grono osób, które zniechęcało młodą kobietę do podjęcia tak niebezpiecznej pracy z gruźlicą. Wybuchła II wojna światowa i ona, pracując zarówno w szpitalu, jak i w poradni przeciwgruźliczej, nadal działała na rzecz walki z gruźlicą i jednocześnie wystawiała fałszywe zaświadczenia o chorobie, zarówno Żydom, jak i Polakom. To chroniło przed zsyłką. Profesor Mysakowska uratowała kilkadziesiąt osób, chociaż ta pełna liczba zawsze, myślę, pozostanie tajemnicą. Sztucznie wywoływała odmę po to, żeby było widać, że osoba jest chora na gruźlicę, oczywiście nie była, żeby nie wyszło na jaw, że ta diagnoza jest kłamstwem. Po II wojnie światowej brakowało leków, brakowało specjalistów do leczenia ludzi, więc ona także, to też myślę, że jest istotne, bardzo silnie działała na rzecz tworzenia miejsc do leczenia. Jesteśmy na podwórku, za kamienicą przy ulicy Górnej 4. Przed nami jest budynek, w którym pracowała Helena Mysakowska, budynek dawnej poradni chorób płuc. W tym momencie budynek ten niszczeje, jest niezagospodarowany, mieszkają tutaj koty, bezdomne koty, na dachu rosną drzewa. Tutaj jest taki balkonik i pewnie z tego balkoniku obserwowała życie toczące się wokoło. Patrzyła na to życie i pewnie myślała, zastanawiała się, co jeszcze może zrobić, żeby polepszyć metody leczenia. I to jest dla mnie bardzo wzruszające myślenie o tym.
Kiedy patrzę na zdjęcie Józefy Kunickiej, to widzę dziewczynę, która jest nad wyraz poważna jak na swój wiek. Wywodziła się z zamożnego rodu, który pochodził z terenów obecnej Ukrainy. Przyjechała do Lublina, miała dokładnie tyle lat, co ja teraz, czyli 33. Jesteśmy na dziedzińcu dawnego żeńskiego gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, czyli miejsca, które było domem i też przestrzenią pracy dla naszej bohaterki Józefy Kunickiej. Ona nie tylko tutaj uczyła, ale też mieszkała, więc w zasadzie całe jej życie było zogniskowane wokół tej szkoły. Szkoły dla dziewcząt, co myślę jest bardzo ważne właśnie na początku XX wieku, gdzie jednak ten dostęp do edukacji dla panien nie był tak oczywisty. Ta szkoła na początku była szkołą handlową, którą przejął brat Józefy, Władysław. On sprzedał cały majątek i zainwestował go właśnie w to miejsce, gdzie od 1911 roku wspólnie z siostrą działali. Ta ulica nie nazywała się Narutowicza, tylko to była ulica Namiestnikowska. Oni tutaj uczyli po polsku, więc to było naprawdę bardzo ryzykowne, żeby właśnie pod nosem władz carskich przy ulicy Namiestnikowskiej uczyć w języku polskim. Żyła, obcowała w świecie rządzonym przez mężczyzn i weszła do polityki i w tej polityce długo się utrzymała. Kunicka miała starszego brata, Władysława Kunickiego, którego z pewnością wszyscy lublinianie i lublinianki kojarzą. I tak de facto to Władysław ją ściągnął do Lublina. Władysław sprzedał majątek i postawił sobie taki cel, że będzie kreował szkolnictwo w Lublinie. Obydwoje byli wybitnymi matematykami. i też matematyki uczyli w szkole przy Narutowicza. Co ciekawe, tam teraz jest Wydział Oświaty naszego Urzędu Miasta, więc to też taka chwalebna tradycja. A Lublin, do którego przyjechała, ja myślę, że najlepiej to Gawarecki opisał w swojej jednej książce. Lublin, w którym się zderzały zaściankowość, też taka swoista buta, zacofanie, jednocześnie gigantyczna fala nowoczesności, takiego oddechu niepodległości i też bardzo dużo problemów społecznych, które właśnie ludzie z elit intelektualnych, z zamożnych rodów wzięli na swoje barki, bardzo była żądna dużej zmiany. Ona była lubelską radną bardzo długo. To jest w ogóle niesamowite, jaką ona musiała być osobą, że lublinianie i lublinianki w zasadzie na dwie dekady powierzyli jej to, żeby ich reprezentowała właśnie w Radzie Miasta, bo ona została wybrana w roku 19 i przez cały czas do 39 była właśnie w Radzie Miasta. Myślę, że były dwa takie momenty gigantycznego triumfu w jej życiu. Pierwszy był w roku 23, kiedy ona przeforsowała reformę oświaty, to znaczy spowodowała, że szkolnictwo stało się powszechne, że 7 klas nauczania dla chłopców i dziewcząt stało się obowiązkowe. To, co było też ważne, że ona zaproponowała, że oświata jest bezpłatna, ale przecież ona też stawała w obronie interesów robotniczych. Jest słynna sesja Rady Miasta z lat 30., która się bardzo późno w nocy zaczęła, przed 11, na której wystąpiła właśnie Kunicka i przeczekała cierpliwie, chociaż podejrzewam, że pewnie jej tam noga chodziła pod stołem, aż prezydent miasta wygłosi swój monolog na temat tego, jak wspaniale miasto sobie radzi, jak trzeba tutaj zlikwidować długi, zmniejszyć oprocentowania dla firm remontujących miasto, żeby wstać i ze stanowczością, z determinacją wypowiedzieć słowa dotyczące tego, jak haniebnie traktuje się robotników w tym mieście, jakie głodowe pensje oni otrzymują. W tamtym czasie trwał strajk tych robotników, którzy początkowo mieli tylko być na chwilę, mieli tylko pomagać, a potem okazało się, że są po prostu zwyczajnie wykorzystywani, że to jest wyzysk jawny i też władza na to przyzwala, tłumacząc się tym, że nie ma w budżecie miasta środków. A ona wtedy powiedziała tak.
Wymagania robotników są minimalne i nie przekraczają granic możliwości. Rada Miejska winna wyraźnie powiedzieć, że żądania są słuszne i określić, że bezrobotni mają prawo pracować przez 6 dni w tygodniu z płacą 4 zł dziennie.
I kiedy ona przeforsowała ten pomysł, to w zasadzie wszystkie te osoby, wszyscy ci robotnicy, którzy wówczas byli zatrudnieni właśnie przez miasto, dali jej niemal owację na stojąco. Po prostu to autentycznie wpłynęło na sytuację bytową ludzi. Przez cały okres trwania Rady Miasta, czyli od 1919 do 1939 roku, było około 24 radnych kobiecych, więc było ich naprawdę bardzo mało. Przez 20 lat. Były to wybitne działaczki. To jest naprawdę ważne, żeby o nich powiedzieć. O Leontynie Zakrzewskiej, o Wandzie Papiewskiej, o Józefie Kunickiej, o Beli Szpiro-Nissenbaum, wspaniałej działaczce bundowskiej żydowskiego pochodzenia. Musiała kochać to miasto z tego powodu, że przecież kiedy przyszła II wojna światowa, ona działała w konspiracji, też musiała migrować z różnych powodów, ale później wróciła do Lublina i wróciła do swojej pasji, wróciła do swojej miłości, czyli do nauczania. Jednak to serce pozostało w Lublinie i warto by było, żeby też Lublin również o niej pamiętał i żeby gdzieś równolegle albo może prostopadle do ulicy Władysława Kunickiego była również Józefa Kunicka.
Wszystko, co działo się w jej życiu, dobre i złe, tak naprawdę było tutaj.
Mam ogromny szacunek do niej właśnie za jej siłę, determinację, nieprzejednanie, odwagę.
Więc ciągle wracam do tego portretu, który do mnie przemawia rzeczywiście taką piękną, dobrą energią.